Czekamy, czekamy na wiatr, który rozgoni chmury, które zawisły nad Warszawą, ale przy okazji pewnie spadnie deszcz i zrobi się troszeczkę chłodniej w stolicy Rzeczpospolitej, a śpiewała dzisiaj na nieodżałowanej pamięci Kora Jackowska i zespół Manam. 16:38, zaczynamy kronikę budowy.
Radiowa kronika budowy.
Sponsorem audycji jest PFR, Polski Fundusz Rozwoju. Inwestycje dla Polski.
A w kronice budowy porozmawiamy sobie o gazie i o tym, który płynie do nas z północy przez rurę, która kiedyś powstanie, i o tym całkiem realnym, który już jest, nie przypłynie, tylko już przypłynął do nas, do naszego gazoportu w Świnoujściu ze Stanów Zjednoczonych. W studio Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, w piątek wszyscy oficjele, wszyscy święci stawili się w Świnoujściu, żeby przywitać pierwszy tankowiec, gazowiec, który przywiózł do nas gaz w ramach stałego kontraktu ze Stanami Zjednoczonymi, z firmami z USA. To duże święto, to jest jakaś jakościowa zmiana na naszym rynku gazu?
To jest odbiór pierwszej dostawy na mocy naprawdę długoterminowej umowy, bo, która opiewa na 24 lata z firmą Cheniere Energy. I jest to pewnego rodzaju przełom, można powiedzieć. To jest przełom na dwóch płaszczyznach. Przede wszystkim ten gaz faktycznie jest, tak jak powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński, tańszy o prawie 1/3 od gazu z Rosji, który i tak w tym momencie jest dosyć tani. Więc tutaj już zdradzają się pewne przewagi dotyczące konkurencyjności gazu z Stanów Zjednoczonych i jednocześnie zdradza się to, i co jest zawarte w naszym kontrakcie gazowym zawartym, podpisanym w 2010 roku. Mianowicie ta formuła cenowa zawarta w naszym kontrakcie jest dla Polski strasznie krzywdząca. Gaz ze Stanów Zjednoczonych jest tu pewnego rodzaju remedium. Natomiast to jest też pewnego, można powiedzieć, przełom na płaszczyźnie polityczno-militarnej nawet, bo mamy tutaj długą umowę z amerykańską firmą, więc no jest to bez wątpienia sposób na zacieśnienie więzów i na pewnego rodzaju, nie zawaham się użyć tego słowa, oddawanie się w opiekę, no bo przecież swoich klientów, którzy płacą i mają płacić przez 24 lata za dobra, o nich się dba. O nich się dba, troszczy się o ich bezpieczeństwo, więc tak to widzę.
Czyli ten tankowiec, gazowiec.
Metanowiec
w zasadzie. Mówiąc fachowo, który przypłynął w piątek do Świnoujścia, to jest statek nie tylko ekonomiczny, ale także statek geopolityczny.
Tak, no nie da się już oderwać surowców energetycznych od geopolityki. My o tym wiemy doskonale, bo mamy za miedzą państwo, które rozgrywa swoimi surowcami, tak jak kartami atutowymi, i wywiera za ich pośrednictwem presję polityczną, wywiera też, osiąga pewne doraźne korzyści gospodarcze, buduje swój potencjał.
Teraz jest pytanie, na ile tego gazu ze Świnoujścia będzie do nas trafiać? Wiemy, że te 5 milionów metrów sześciennych, które może przerobić, mówiąc kolokwialnie, nasz gazoport, to jest jednak o wiele za mało. Będzie rozbudowa, będzie trzeci zbiornik regazyfikacyjny.
Tak, to jest 5 miliardów metrów sześciennych rocznie. Natomiast będzie rozbudowany do 7,5 miliarda z możliwością uzupełnienia do kolejne 2,5 miliarda, czyli aż do 10. Natomiast mamy w planach jeszcze drugi gazoport, gazoport FSRU pływający w Zatocie Gdańskiej i no oczywiście projekt Baltic Pipe, który ma dać nam mniej więcej 9 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie.
Czyli szybko licząc, razem prawie 20. Zatrzymamy się na tym gazoporcie. Na jakim etapie? Bo wiemy, że pewne decyzje kierunkowe zostały podjęte. Politycy powiedzieli, tak, będziemy rozbudowywać ten gazoport w Świnoujściu. No i pytanie, na ile to słowo polityczne staje się ciałem na budowie w Świnoujściu?
Tak, no to już gazoport w Świnoujściu ma konkretne ustalenia dotyczące finansowania, ma też konkretne ustalenia dotyczące decyzji i zgód na rozbudowę, więc myślę, że ten termin, który jest sugerowany, jeżeli dobrze pamiętam, to jest 2023 rok, kiedy on ma być oddany do użytku w tej rozbudowanej formie, będzie to trzymany. To jest już tworzenie czegoś na podstawie istniejącej infrastruktury, więc jest to o tyle łatwiejsze, że nie trzeba wszystkiego stawiać od podstaw.
Kto wybuduje? Wiemy, jaka firma będzie. będzie budować, ile to będzie nas kosztować, kto za to zapłaci koniec końców. Taką wiedzę już mamy, czy to jest jeszcze wiedza, która będzie się wykuwać w przetargach?
Zapłacą za to spółki, które są zaangażowane, natomiast szczerze mówiąc w tym momencie wykonawca chyba jest poszukiwany, jeżeli dobrze pamiętam.
Bo te dwa zbiorniki i cały gazoport w większości budowali Włosi, o ile dobrze pamiętam.
Tak, zgadza się.
No i teraz pytanie, czy znowu spółka włoska, czy a w ogóle mamy w Polsce taką spółkę, która mogłaby się podjąć takiej budowy od A do Z, czy to jednak cały czas jest technologia, którą musimy importować do Polski?
Od A do Z, z tego co wiem, nie. Trzeba bazować na właśnie inwestorach zagranicznych, natomiast w tym momencie mamy już na świecie tak duży boom na LNG w Stanach Zjednoczonych, a także w Australii, w Japonii i właśnie na rynkach Azji, że myślę, że problemu z tym nie będzie.
Szczególnie, że cena w polskich warunkach jest o 1/3 niższa. No i to pokazuje, jak bardzo atrakcyjne jest budowanie gazoportu i trudno się dziwić, że polskie władze chcą, jak pan redaktor już wspomniał, kolejny gazoport budować, ale ten będzie, zdaje się, inny, ten nowy, który ma gdzieś stanąć koło Trójmiasta. To już nie będzie wielka instalacja naziemna, tylko znacznie lżejsza, znacznie tańsza instalacja.
Tak, to będzie instalacja w formie w zasadzie statku, można powiedzieć. Natomiast on ma nam posłużyć do obsługi tego wolumenu, który już teraz na mocy podpisanych umów będzie dopływał do Polski po roku 2023.
Ale to jest tak, że my w tej chwili mamy już zakontraktowane tyle gazu, że jeżeli byśmy nie rozbudowywali dalej naszej infrastruktury, to w pewnym momencie byśmy musieli płacić za surowiec, którego nie będziemy w stanie odebrać w takiej sytuacji?
Nie. Na szczęście część umów, które podpisano z Amerykanami, zawiera tak zwaną klauzulę FEOB, czyli pozwala ona na handel tym gazem, który jest dostarczany za pośrednictwem właśnie statków metanowców, na handel nim na rynkach światowych. Natomiast tutaj rozbudowane moce, a także budowane w perspektywie FSRU z pewnością wystarczą, tylko po prostu chodzi o to, żeby w Świnoujściu nie zrobiło się za bardzo tłoczno.
No i też, żeby nie mieć wszystkich jaj w jednym koszyku, tak żeby...
Zgadza się.
Bo to też jest już nawet nie geopolityka, ale czyste bezpieczeństwo.
Tak, czyste takie właśnie myślenie o kategoriach takiego zdrowego rozsądku.
Już w kategoriach napoły wojennych. No to przejdźmy do innej wojny. Wojny na rury. Dwie rury będą kładzone po dnie Bałtyku przez Bałtyk. Jedna jest projektowana, druga całkiem realnie układana. Oczywiście jedna to jest Baltic Pipe, czyli polsko-duńska rura pod dnie Bałtyku, a druga to niemiecko-rosyjska, może niemiecko-austriacko-rosyjska, która już jest układana, ale zdaje się ma problemy. To zanim o naszej rurze, to o rurze naszych sąsiadów porozmawiajmy, bo zdaje się, że decyzja Duńczyków jest taka, że być może będzie trudność, żeby w tym roku skończyć kładzenie rur.
To jest już chyba niemożliwe i świadczą o tym szereg dowodów.
Wczoraj Financial Times, zdaje się, takie nadzieje nam wlewał.
Tak. Financial Times opublikował artykuł sugerujący, że decyzja Danii, zwłoka Danii w zakresie wydawania zgód na ułożenie rur w ich wodach terytorialnych i w wyłącznej strefie ekonomicznej, no storpedowały plany Rosjan, bo Rosjanie chcieli domknąć projekt Nord Stream 2 do końca tego roku, chcieli też domknąć projekt Turkish Stream do końca tego roku. Wiemy, że te projekty raczej będą opóźnione. I teraz tak. Rosjanie wlewają w tym momencie na rynek europejski ponadwymiarowe ilości gazu. Dlatego ten gaz jest bardzo tani. Co z kolei przełożyło się na przykład na to, że Niemcy mogą zminimalizować użycie węgla w energetyce. Natomiast zrobili to właśnie dlatego, jak zresztą wiele innych państw Europy, między innymi też Polska, że gaz jest naprawdę tani. Rosjanie pompują tyle tego błękitnego paliwa na rynek europejski, bo chcą zapełnić magazyny, które mają im posłużyć jako taki zapas na ten moment, kiedy oni będą dopinać w przyszłym roku budowę Nord Stream 2. A muszą go dopiąć, jeżeli chcą przekierować tranzyt tego gazu przez właśnie obszar Bałtyku, bo nie chcą przesyłać go przez Ukrainę, a kończy im się umowa z Ukraińcami w tym roku.
Ale to by wskazywało, bo takie były nadzieje, że jeżeli nie wybudują tej trzeciej i czwartej, mówiąc już technicznie, rury pod dnie Bałtyku pod nazwą Nord Stream 2, no to da kolejną przepisowość 55 miliardów kubów, metrów sześciennych gazu, a może nawet ciut więcej, no to będą w pustce, no bo z jednej strony skończy im się kontrakt tranzytowy z Ukrainą, a tu nie będzie jeszcze rury, gdzie można by ten tranzyt przekierować, ale jak rozumiem, takiej groźby nie ma realnej.
Z tego, co śledzę relacje w tym zakresie, jeżeli chodzi o Kijów i Moskwę, no to Ukraińcy byliby w stanie zaakceptować kolejny kontrakt i pewnie by chcieli, natomiast na odpowiednich warunkach. Rosjanie będą starali się jak najbardziej wymiksować, bo Rosja nie chce przesyłać gazu przez Ukrainę, co jest no, nie, bardzo istotnym zagrożeniem dla tego kraju, nie tylko finansowym, bo Ukraina czerpie z tytułu tranzytu gazu z Rosji bardzo wyraźne wpływy do budżetu, no ale też chodzi tu o bezpieczeństwo militarne.
Jesteśmy w radiowej kronice budowy, to wróćmy do naszych budów, już nie patrzmy się na cudze podwórko. Gazoporty omówiliśmy, to teraz kwestia tego, co się chociażby ministrowi Naimskiemu marzyło od kilkudziesięciu lat co najmniej, czyli połączenie już nie tankowcami, tylko sztywno tradycyjną, zwyczajną rurą pod dnie Bałtyku naszych, między innymi naszych złóż na Morzu Norweskim z naszym rynkiem gazowym. Mamy decyzję z zeszłego tygodnia duńskiej Agencji Ochrony Środowiska, która zgodziła się na przebieg rury po terytorium Danii. Jak rozumiem, w tej chwili już cała papierologia jest skończona, czy jeszcze jakieś papierki trzeba dozbierać, żeby ruszyć z budową?
W zasadzie tak. Mamy już też ostatnie doniesienia z Polski, że wszystkie tłocze, które ma wykorzystać Baltic Pipe, mają już komplet pozwoleń. Więc tutaj sfera dokumentów jest dopinania bardzo starannie. Zresztą no, tutaj na korzyść strony polskiej działa to, że wszystkie strony zaangażowane w to przedsięwzięcie no, działają wspólnie, w porozumieniu. Nie ma tutaj państwa, które się wyłamywało, nie ma też protestujących
sąsiadów. Przecież mówiono, że Duńczycy czasami się dziwnie zachowują i że też mają swoją cenę za to, żeby przez ich terytorium szedł ten szlak z Morza Norweskiego do nas.
Rozbudowa systemu duńskiego, która wchodzi w skład tego, co tworzymy, czyli projektu Baltic Pipe, bo Baltic Pipe to nie tylko rura z Danii do Polski, ale też cały system polegający właśnie na zwiększeniu mocy w Danii, a także na podłączeniu do rur norweskich na Morzu Północnym, no ciągnie za sobą pewne koszty i Duńczycy chcą sobie je oczywiście w pewien sposób zrekompensować, natomiast to też im służy, bo oni też będą mieli zwiększone dostawy, a Dania gazu potrzebuje z tego względu, że chociażby ostatnio mogliśmy zobaczyć, co się im dzieje, kiedy mamy w Europie flautę, czyli nie wieje wiatr, kiedy energetyka wiatrowa Danii nie dawała rady z produkcją mocy, no to tam się ratowali gazem i przede wszystkim importem z Norwegii.
Zaraz do tego przejdziemy już w innym miejscu rozmowy, to jeszcze podpytam o tą kwestię ruszenia z budową, bo wszyscy, czy prawie wszyscy, którzy się energetyką zajmują, mamy w pamięci tą zmianę rządów z AWS-owskiego na SLD-owski, zablokowanie już prawie podpisanego kontraktu na budowę właśnie rury pod dnie Bałtyku. No i teraz wszyscy się boimy, czy nie będzie, nie daj Boże, powtórki z historii, że nagle przyjdzie jakiś nowy rząd i całą tą procedurę wyhamuje i w zasadzie podda w wątpliwość albo całkowicie skasuje. Kiedy jest ten moment, kiedy ruszą koparki, kiedy zaczniemy układać rurę i już ta decyzja będzie nieodzowna, już nie będzie można od niej łatwo, bez strat ekonomicznych zrezygnować.
Tak naprawdę myślę, że w przyszłym roku już będziemy świadkami tej budowy, tak zresztą zapowiadał minister Piotr Naimski. Natomiast z tego, co widać po polskiej scenie politycznej, gazociąg Baltic Pipe jest konsensusem, jeżeli chodzi o partie zasiadające w polskim parlamencie. Ten konsensus jest na razie wyrażany tak w formie deklaracji. Uważam, że wartałoby wzmocnić go na przykład specjalną uchwałą czy pewnym aktem podwyższonej doniosłości, po prostu żeby się zabezpieczyć na wypadek właśnie jakiejś zmiany rządu, bo ten gazociąg po prostu jest nam potrzebny do dywersyfikacji i ucieczki od kleszczy Rosji.
Czyli jak rozumiem, przyszły rok to jest realny termin, żeby ta budowa faktycznie ruszyła.
Zgadza się.
No to tym elementem kończymy radiową kronikę budowy, a zaraz wrócimy na antenę Radia Wnet, żeby trochę i o gazie, i o energii z wiatraków szerzej sobie porozmawiać.
Radiowa kronika budowy.
Sponsorem audycji jest PFR, Polski Fundusz Rozwoju. inwestycje dla Polski.
To zamknęliśmy Radio Kronika Budowy, to teraz przejdźmy do popołudnia wnet. W studio cały czas Jakub Wiech, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka 24. Gaz, OZE, kiedyś myśleliśmy, że to będzie zawsze nieodłączna para, że gaz zawsze będzie uznawany jako pierwszy i naturalny, naturalna podstawa dla niestabilnych do końca źródeł OZE, bo jak nie wieje, no to nie ma wiatru, znaczy nie wieje, to nie ma energii z wiatraków i wtedy jest gaz, a tymczasem zdaje się, że w nowych dokumentach Unii Europejskiej gaz przestaje być już tą podstawą.
Jeżeli chodzi o gaz, to on będzie spraw fizyki na nieodzowny. Natomiast jeżeli
nie chodzi... Mówimy o podstawie prawnej.
Tak.
Nie o fizyce, tylko o prawie, a prawo nie zawsze z fizyką idzie w parze.
No właśnie, to jest problem. Natomiast faktycznie jeżeli chodzi o Unię Europejską, to widać tutaj zwrot ku odnawialnym źródłom energii, które mają zapewniać więcej tej energii niż źródła nieodnawialne. Natomiast to postrzeganie tego na określonych odcinkach czasu, rocznie czy półrocznie, zamazuje pewne szczegóły dotyczące chociażby tego, czego świadkami byliśmy ostatnio, kiedy w Europie mieliśmy przelewającą się przez kontynent falę gorąca i wiatraki w Danii, w Niemczech, w innych krajach starego kontynentu nie pracowały. W dzień jeszcze jako tako ratowała nas fotowoltaika, no ale kiedy zapadał zmierzch, to do użytku wracały bloki węglowe, bloki jądrowe, no i właśnie gaz, który zanotował chociażby w samych Niemczech skok o, jeżeli dobrze liczyłem, w czerwcu, w lipcu mniej więcej o połowę. Jeżeli chodzi o ilość wytwarzanej energii.
No to więc... tak jest stan faktyczny, ale te propozycje komisji do przyszłego budżetu, żeby nie traktować gazu jako podstawę do OZE, no jednak jest faktem.
Tak, natomiast w tym momencie mamy już na tyle rozbudowaną sieć dostaw tego gazu, mamy tak duże wolumeny pchane do Europy i będziemy mieć jeszcze zwiększone w ciągu przyszłego roku, że no tutaj trudno będzie uciec od tego gazu, bo tego gazu będzie dużo, będzie on tani. Więc w tym momencie inwestycje jakby nasuną się same, zwłaszcza, że nie ma cały czas na horyzoncie substytutu gazu jako wsparcia dla OZE. Mówię tu o magazynach energii. Ta technologia jest jeszcze cały czas w powijakach i rewolucji myślę, że próżno wyczekiwać.
Jeszcze jeden temat związany z energią poruszymy teraz, bo to temat bardzo ważny dla polskich przedsiębiorców. W ciszy, to w prawie całkowitej medialnej ciszy mija termin, do którego przedsiębiorcy mają zgłaszać się z zaświadczeniami, żeby utrzymać, że z oświadczeniem, że chce utrzymać przedsiębiorca cenę energii na poziomie z roku 2018. Rząd sobie poradził z kryzysem w energetyce, czy ten kryzys wróci ze wzmożoną siłą już za chwilę w przyszłym roku?
Ten termin minął wczoraj, więc jeżeli ktoś teraz dostał, pot pojawił mu się na czole, w związku z tym, że nie złożył, no to niestety już jest za późno.
Natomiast... I zapłaci kilkanaście procent więcej.
Ale to dotyczy przedsiębiorców, nie
tak,
no to
wszystkich konsumentów uspokajamy, tak. Ale wszystkich przedsiębiorców, jeżeli nie złożyli, to rzeczywiście słusznie mogą mieć podwyższone tętno.
Tak, natomiast nie zgodzę się z tym, że w medialnej ciszy. To media branżowe robiły wszystko, co mogły, żeby jednak alarmować i ostrzegać. Zresztą...
Ja chociażby mówię o tych głównych wydaniach informacji w trzech największych stacjach informacyjnych, czyli TVP i dwie prywatne telewizje. Tam zdaje się w TVN-ie chyba w ogóle ten temat się nie pojawił.
Z tego, co pisali koledzy po fachu, faktycznie wiadomości chyba poświęciły temu jakieś...
26 sekund.
Tak, właśnie. No, niestety energetyka nie jest tutaj faworyzowanym tematem, ale a szkoda. Natomiast odpowiadając na pytanie pana redaktora, ten kryzys powróci, jeżeli chodzi o ceny energii, powróci w zasadzie wtedy, kiedy dokończy swój żywot ustawa zamrażająca te ceny, która obowiązuje tylko przez okres 2019 roku, więc myślę, że spokojnie w grudniu będziemy mieć powtórkę z rozrywki z tego, co widzieliśmy w grudniu roku 2018.
Pytanie, kto będzie wówczas ministrem energii, czy w ogóle takie ministerstwo będzie istnieć i kto się będzie mierzył, bo ktoś się będzie musiał zmierzyć z tym, jak wygląda rynek energii w Polsce. Swoją wizytę rozpoczyna Heiko Maas, ale to może do spraw niemieckich już nie będziemy wchodzić, a powiemy dwa słowa o projekcie, który pan redaktor realizuje, czyli rozmowy o klimacie. Bierze pan redaktor na warsztat różne i ekspertów, i takich popularyzatorów nauki, żeby zapytać o kryzys klimatyczny i z tych rozmów, jaki się konsensus naukowy wyłania.
Konsensus naukowy wyłania się nie tyle z rozmów, co po prostu z prac naukowych dotyczących klimatu. Natomiast nie ma konsensusu społecznego, jak to słusznie zauważyli moi rozmówcy. Konsensus w ramach nauki zupełnie się nie przekłada na to, na proporcje, jeżeli chodzi o uznanie tego tematu przez społeczeństwo, bo tutaj ta kwestia ochrony klimatu, zmian klimatu, globalnego ocieplenia została wpasowana w te tryby już istniejącej wojny politycznej i polaryzacji, zwłaszcza w Polsce. Natomiast musimy nawiązać dialog między zwaśnionymi stronami i to jest cel, który przyświeca jakby temu, co tam staram się uzyskać w tych rozmowach.
Ale fakt jest taki, że jest ocieplenie klimatu, to z tym chyba niewiele osób dyskutuje, ale wiele osób dyskutuje z tym, że jest to powiązane z naszą działalnością.
Tak, natomiast te osoby, które cały czas podważają w antropogeniczność zmian klimatu, bazują na dowodach albo nierzetelnych, albo na dowodach nienaukowych, bo nauka generalnie, w zasadzie można powiedzieć, że wszyscy uznani klimatolodzy stoją na stanowisku, że wszyscy klimatolodzy, którzy się posługują materiałami, dowodami naukowymi, stoją na stanowisku, że to człowiek przyczynia się jako główny czynnik do zmian klimatu poprzez swoją aktywność, przede wszystkim przez spalanie paliw kopalnych. I to jest, tutaj spotkałem się z opiniami, że to wymaga jakichś niesamowicie złożonych kalkulacji, obliczeń. Nie do końca, bo tutaj mamy proste prawa fizyki, to można bardzo łatwo wytłumaczyć, jak człowiek się przyczynia i dlaczego więcej dwutlenku węgla powoduje to, że jest po prostu nam cieplej.
Tylko pytanie, co z tym zrobić? Jest taka jedna nastolatka ze Skandynawii, która teraz wybiera się w rejs żaglowcem przez Atlantyk, żeby wziąć udział w posiedzeniu Rady ONZ i w szczycie COP25.
Tak, trochę. No nie jestem fanem tego typu aktywności, bo moim zdaniem nie pomaga to w podejściu, zbudowaniu pewnych ram debaty, bo jednak spotykam się z krytyką i z pewnego rodzaju już postrzeganiem Grety, bo to o niej mówimy jako pewnego rodzaju gwiazdki, która właśnie spija się na problemie klimatycznym. No a tutaj czy mamy jakiś na to wpływ pozytywny dotyczący właśnie poszerzania tej debaty, dotyczący tworzenia pewnych fundamentów? No na razie go nie dostrzegam i to patrzę tak przez pryzmat właśnie może polskiego podwórka, a jednak tutaj mamy poważne problemy, jeżeli chodzi o komunikację.
To, jeżeli ktoś by się zmartwił, że panna Greta będzie podróżować jakąś przeciekającą, starą łajbą z powiewanymi żaglami, to się myli, bo popłynie 18-metrowym luksusowym jachtem sportowym, który na co dzień cumuje w jacht Klub Monaco.
Tak, zgadza się.
I ciekawe, ile trzeba było wyemitować dwutlenku węgla, żeby wyprodukować taki z żywic poliestrowych jacht.
Trudno powiedzieć, na pewno jest to chyba jednak mniej jakby zagrożenia dla klimatu niż podróż samolotem czy rejsem, statkiem rejsowym, natomiast to było argumentem właśnie przy wyborze tego typu transportu, no ale to jak już wspomniałem, no, nie jestem fanem tego typu.
Stolica konsumpcjonizmu Monako w służbie ochrony klimatu to jest jednak coś wyjątkowego, a ja może mam takie jednak satysfakcje, że wrócą wielkie żaglowce i będzie fajnie, może nawet tacy piraci wrócą jak z wieku XVIII.
Krążą tam
no tak, ale ci somalijscy już nie są tacy romantyczni, nie mają, nie jest to już świat, ale właśnie co będzie, bo piraci będą ścigać te żaglowce tymi motorówkami, to ich szanse się zwiększą.
Będą być nieuczciwie względem klimatu, no ale cóż.
Ale za to uczciwie względem swojego zarobku. Jakub Wiech, wicenaczelny portalu Energetyka24, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Mamy godzinę 17:02. Za chwilę rozmowa o wolności słowa, bo wolność słowa dotyczy każdego, czy się z jego poglądami zgadzamy, czy też nie do końca. To każdy powinien mieć prawo oczywiście w grę. granicach konstytucyjnych wyrażać swoją opinię, a niestety nie zawsze tak w Polsce jest, ale zanim ta rozmowa nastąpi, to zespół Raz, Dwa, Trzy, nazywaj rzeczy po imieniu.